Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, kolejnym, 11 pozycją wśród tych zabawek dla dużych chłopców, którzy się lubią bawić w wojsko, jest samolot Kawasaki C-2. Nowy samolot transportowy w siłach zbrojnych Japonii wszedł do służby w 2016 roku, zastępując starszy, również japoński transportowiec Kawasaki C-1. W 2018 roku zbudowano również specjalną wersję tego samolotu oznaczoną EC-2 i przeznaczoną do zwiadu i rozpoznania elektromagnetycznego. Maksymalny zasięg tego samolotu to 10 tysięcy km, przy czym w pełni załadowany pokona 5600. Masa własna tej maszyny to 60 800 kg, masa startowa 141 ton, 141,5 tony. Kolejnym samolocikiem Kawasaki P1. Drugi obok wspomnianego wcześniej transportowca Kawasaki C2, samolot opracowany przez firmę Kawasaki Heavy Industries, budowany na potrzeby japońskiej armii. W tym przypadku mamy do czynienia z samolotem bojowym, przeznaczonym głównie do niszczenia łodzi podwodnych, okrętów nawodnych i morskich zadań patrolowych. Kawasaki P1 zastępuje wykorzystywany wcześniej przez japońską samoobronę wysłużony już amerykański Lockheed P3 Orion. To są samoloty, które były oblatane aż w 1958 roku. Kolejna historia. Okręt podwodny typu Soryu. Najnowsze okręty podwodne w japońskiej flocie wyposażone są w napęd hybrydowy, czyli dieslowsko-elektryczny. Jak dotąd zbudowano tylko jedną jednostkę tego typu, z planowanych 12. Jest to łódź podwodna wyspecjalizowana w polowaniu na inne łodzie podwodne. Jak sami Państwo widzicie, czysta obrona. Podobnie jak z następną pozycją, niszczycielem rakietowym typu Akizuki. Ten typ niewielkich niszczycieli rakietowych stanowiących odpowiednik amerykańskiego typu AGS, czyli elektroniczny, ten skrót to jest AGS, to jest elektroniczny morski system kierowania ogniem, służy japońskiej marynarki jest od 12 roku, przy czym nie należy tego typu okrętu mylić z niszczycielem Akizuki z czasu II wojny światowej. Wyporność jednostki to 5000 ton, długość 150,5 metra. Na pokładzie może transportować jeden helikopter. Tak. Kolejny niszczyciel. No po prostu wszystko jak to dobrze zorganizowanej obronie. Niszczyciele rakietowe typu Atago. Kolejny niszczyciel rakietowy w flocie japońskiej, wyporność 7700 ton, długość 165 metrów. Jest to znacznie zmodernizowana wersja niszczycieli rakietowych z systemem cyfrowego sterowania ogniem typu Aegis, klasy Kongo, pływających już w japońskiej flocie pod koniec ubiegłego wieku. Jeszcze bardziej zmodernizowana wersja Atago, określona nazwą typ Maya, i pierwszy okręt nowego typu, właśnie GS Maya, wszedł na stan marynarki japońskiej 19 marca 2020 roku, no, czyli dosłownie przed chwilą. Kolejny niszczyciel, no proszę. Niszczyciel typu Takanami. Kolejny typ niszczycieli używanych w japońskiej marynarce wojennej. Od 2003 roku używanych jest 5 typów tego okrętu, 5 sztuk tego typu okrętów, czyli wszystkie z planowanych jednostek tego typu. Wyborność 4650 ton, długość 151 metrów. Też widać, że może na nim lądować helikopter, bo właśnie ląduje. Inna maszynka, samolot. Tym razem Shin Maiawa US-2. To jest, proszę Państwa, opracowany na zlecenie japońskiej marynarki samolot amfibia krótkiego startu lądowania. Przeciwieństwie dla latających łodzi może być używany zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Przeznaczony głównie do misji ratunkowych, wykonywanych na pełnym morzu. Może być również używany w roli samolotu pożarniczego. Jest w stanie zabrać na pokład 15 ton wody. No i kolejna historia. Komatsu. KU-52. Lekki pojazd opancerzony Komatsu używany jest obecnie wyłącznie w Japonii. Zasięg operacyjny 500 km, napęd czterocylindrowy, silnik wysokoprężny generujący ponad 160 koni mechanicznych, przekazywaną na wszystkie cztery koła, czyli 4x4. Pojazd może być wyposażony zarówno w broń typu karabin maszynowy 12,7 mm, jak i zestaw rakiet przeciwpancernych, zależnie od potrzeb i rodzaju misji. To taki, taki sobie, prawda? No, po prostu jakby nie patrzeć, a samoobrona. Kolejna historia, kolejna broń. Czu MPM. To jest wyrzutnia. Niewielka, mobilna, osadzona na podwozie kołowym wyrzutnia pocisków przeciwpancernych wprowadzona do służby japońskiej w 2009 roku. System jest w stanie działać w pełni autonomicznie. Niezbędne cyfrowe wyposażenie znajduje się na pokładzie każdej tego typu jednostki. Pojazd ten jest sporo tańszy od pierwszej cyfrowej artylerii rakietowej, czyli wozu typu 96 MPM. Pełni autonomiczny. Ciekawe. Kolejna historia. Wóz bojowy typ 16. Jest to niszczyciel czołgów osadzony na podwoziu kołowym, wprowadzony na uzbrojenie Japonii w 16 roku. Podstawowym uzbrojeniem jest 105 mm armata, a dodatkowym karabin maszynowy 12,7 mm. Proszę Państwa, ja jednak pewne rzeczy, znaczy ostatnią porcję zostawię na trzecią część tego felietonu, dosyć dziwnego, no bo głównie złożonego ze zdjęć. Ale co ja chciałem powiedzieć? Otóż zwróćcie Państwo uwagę na to, że prawie wszystkie te cacka zostały wprowadzone do służby bardzo niedawno. To jest ostatnich 20 lat. Niektóre wręcz w ciągu ostatnich kilku lat. Lub w ciągu tego roku nawet. To jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę fakt, na przykład to, co my obserwujemy w tych naszych dywizjach wozów drabiniastych, które no może już nie mają wozów drabiniastych, bo ich się nie używa, ale sprzęt, który używają, niewiele odbiega od wozów drabiniastych, bo wtedy, kiedy jeszcze istniały wozy drabiniaste, wtedy właśnie ten sprzęt wchodził na wyposażenie Ludowego Wojska Polskiego. Teraz już mamy od 30 lat mamy Wojsko Polskie i co? Ale w dalszym ciągu to samo. Czyli maszyny sprzed kilkudziesięciu lat. Co ja chcę przez to powiedzieć? No chcę przez to powiedzieć tylko tyle, że jeśli ktoś będzie nosem kręcił na to, że Chińczycy się zbroją, to niech naprzód przyglądnie się, jak wygląda japońska armia, której nie ma. Japońska armia, której nie ma. No i jeszcze jeden drobiazg. Otóż z tego, co ja sobie przypominam, to Chiny nigdy nie były agresorem. No, można powiedzieć, że w przypadku Indii też nie były agresorem, bo odpowiedziały na agresję. W przypadku Wietnamu tak. Ta krótka wojenka była wojenką agresywną, ale to jeszcze, powiedzmy sobie, był czas, kiedy myślenie maoistowskie miało miejsce w Chinach na pełny gwizdek. Natomiast tak naprawdę w całej historii cywilizacji chińskiej myślenie kategoriami ofensywnymi, kategoriami ekspansjonistycznymi po prostu nigdy nie wchodziło w rachubę. Tego nie było. Nie było tego typu myślenia. Natomiast w przypadku Japonii dokładnie odwrotnie. W ciągu ostatnich 120 lat, a więcej, 130, w ciągu ostatnich 130 lat, Japonia tyle narozrabiała, czy dokładnie od, powiedzmy sobie, 1895 czy trochę wcześniej, do 1945, kiedy złamano im kręgosłup, Japończykom, No, Japończycy nawywijali więc w ciągu 50 lat nawywijali tyle, że dali się poznać wszędzie w Azji. Ze swojego militarystycznego podejścia do swojej misji narodowej. Tak, myślę, że można powiedzieć tak, że militaryzm japoński to jest coś, co oni mają we krwi. No więc przeciwstawiając sobie tak tylko te dwa sposoby widzenia świata zewnętrznego, czyli japoński i chiński, no one są tak absolutnie różne, że w zasadzie no nie ma sensu cokolwiek porównywać, bo nie ma, no to tak jak porównywać bandytę ze spokojnym człowiekiem. Sposób bycia bandyty i sposób bycia spokojnego człowieka. Więc jeśli spokojny człowiek będzie miał na przykład na wyposażeniu, nie wiem, no, pistolet, zwykły. A bandyta będzie miał na wyposażeniu też pistolet, też taki sam, zwykły, no to kogo się należy obawiać? Bandyty czy spokojnego człowieka? No właśnie. Tak, więc a propos tego, co w rękach niebezpiecznych ludzi, że w rękach niebezpiecznych ludzi ta sama broń, która jest na wyposażeniu normalnego człowieka, stanowi niezwykłe zagrożenie. Natomiast w przypadku niezwykłego człowieka, no nie stanowi zagrożenia, ona jest stosowana jako obrona, rzeczywista obrona, a nie kamuflaż. Proszę Państwa, zapraszam na trzeci, ostatni już tym razem odcinek tego cyklu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.